Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze ten rok je pozostaw. Ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze do Jerozolimy w Ewangelii według świętego Łukasza. Od końca rozdziału 9 tej Ewangelii do końca rozdziału 19 to ostatnia część Jego nauczania w drodze. I właśnie w drodze do Jerozolimy w dzisiejszej Ewangelii przychodzą niektórzy i mówią Mu o nieszczęściu, które dotknęło pielgrzymów z Galilei, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar, kazał ich zamordować. Dlaczego Bóg nie ochronił swoich wyznawców z Galilei, krajan Jezusa, od śmierci z rąk pogan, którzy przyszli przecież do Jerozolimy, tak jak Jezus Galilejczyk idzie teraz do Jerozolimy jako pielgrzymi, aby Mu oddać cześć, aby Mu złożyć w świątyni ofiary. Tymczasem razem z krwią ofiarnych zwierząt została wylana ich własna krew przez wrogów Boga i wrogów świątyni. Ci pielgrzymi musieli być zatem grzesznikami, myślało wielu w Izraelu, ponieważ to miejsce było przecież mieszkaniem Boga i tylko On sprawował nad tym miejscem władzę, nie poganie. A zatem fakt, że tak umarli, musiał być dowodem na to, że to wydarzenie było karą wymierzoną im przez Boga rękami pogan, że byli grzesznikami, bo niemożliwym przecież było, że stało się to z woli Boga, że nie stało się to z woli Boga. Gdyby się bowiem okazało, że ci ludzie nie byli grzesznikami, że nie zasłużyli na śmierć, wówczas nie można już było zrozumieć ani Boga w Jego obecności, w świątyni, w świętym mieście, ani świata. Wszystko pogrążyłoby się wówczas w chaosie rozumienia. Każde nieszczęście musi mieć przyczynę w człowieku, który cierpi, bo przecież Bóg Wszechmocny jest sprawiedliwy. To teologiczne myślenie, które usiłuje wytłumaczyć podobne fakty. Wydaje się, że to jedyna logiczna odpowiedź w świetle wiary w jedynego wszechmocnego Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Jezus tymczasem na wiadomość o tym nieszczęściu o cierpieniu i śmierci galilejskich pielgrzymów na świętym miejscu w Jerozolimie zadaje swoim słuchaczom retoryczne pytanie. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami od wszystkich innych, ponieważ to wycierpieli? Jezus odpowiada na to pytanie stanowczo nie i kieruje ostrzeżenie pod adresem swoich słuchaczy, nawołujące ich do nawrócenia. Bynajmniej, powiadam wam, mówi Jezus, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jeśli się nie nawrócicie, nawrócić się, po grecku metanoein, przekroczyć dotychczasowy sposób myślenia, sposób decydowania, zawrócić z drogi popełniania zła na drogę dobra. Jezus też był pielgrzymem z Galilei, który szedł do Jerozolimy w Ewangelii, gdy przynoszą mu tę wiadomość o jego krajanach w Jerozolimie, którzy tragicznie zginęli. I Jezus jako Galilejczyk, pielgrzym w Jerozolimie też zginie w tym świętym mieście na rozkaz pogańskiego namiestnika Piłata, tak jak ci Galilejczycy. Ale on zginie na zlecenie przywódców religijnych Izraela. Czy był grzesznikiem, ponieważ tak umarł Jezus z Nazaretu? Czy w jego śmierć w oczach ludzi, śmierć haniebna w oczach ludzi była karą od Boga? Tak właśnie teologicznie rozumowali wrogowie Jezusa w Jerozolimie. I tak nie został uznany za prawdziwego Mesjasza ostatecznie. Bo prawdziwy Mesjasz nie mógł tak zginąć. Był bowiem pełnomocnikiem Boga i Bóg nigdy nie pozwoliłby prawdziwemu namaszczonemu tak zginąć w świętym mieście. Jezus przytacza następnie po tej wiadomości inny przypadek nieszczęścia, katastrofę budowlaną w Jerozolimie, w wyniku której życie straciło 18 ludzi i zadaje podobne retoryczne pytanie jak poprzednio. Czy byli oni bardziej winni niż wszyscy inni mieszkańcy Jerozolimy, że tak zginęli? Odpowiada zdecydowanie nie, tak jak poprzednio. I również następnie kieruje pod adresem swoich słuchaczy wezwanie do nawrócenia. Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Te ostrzeżenia Jezusa dotyczą nieszczęścia utraty życia, przed którym to nieszczęście może uchronić właśnie nawrócenie. Czy nawrócenie może uchronić od nieszczęść, o których była mowa w tych dwóch przytoczonych przykładach? W przykładzie utraty życia Galilejczyków, jak i utracie życia nieszczęsnych mieszkańców Jerozolimy w katastrofie budowlanej? To nieszczęścia utraty życia w dziejącej się historii w sferze ziemskiej. Przed takimi nieszczęściami, wiadomo to z doświadczenia, nie chroni nawrócenie. Ludzie wierni Bogu nie są szczególnie chronieni przed takimi zagrożeniami. Podobnie ulegają nieszczęściom tego rodzaju ludzie sprawiedliwi i niesprawiedliwi, grzesznicy i ci, którzy nie popełniają grzechów, bo są wierni Bogu i trzymają się Jego słowa i nauczania. Nawrócenie dotyczy bowiem nie sfery przemijalnego ziemskiego świata, lecz sfery świata nieprzemijalnego. Dotyczy świata ducha, nie ciała. Nie wymiaru ciała, lecz wymiaru ducha. Przytaczając przypadki utraty życia ziemskiego, biologicznego, Jezus mówi w swoich ostrzeżeniach pod adresem słuchaczy za każdym razem o przypadkach utraty życia, ale wiecznego, nieziemskiego. Utraty nieprzemijającego życia, nie tego, które przemija. I o to chodzi w życiu każdego człowieka. Tego tematu naucza Jezus w lekcji po drodze do Jerozolimy. Utrata życia na tej ziemi prędzej czy później musi nastąpić i od tego nie uchroni moralne czy niemoralne życie. dobre czy złe postępowanie. Ludzie nie mają zasadniczo na to wpływu. Inaczej się rzecz ma natomiast z życiem nieprzemijającym w ludziach, w życiem, które jest w sferze ducha, czyli w sferze boskiej w ludziach, bo to życie jest złożone przez Boga w ludziach, w podobieństwie do Stwórcy, jest złożone w ręce człowieka i od niego zależy, a mianowicie od tego, czy człowiek żyje na tej ziemi dalej w więzi i harmonii z Bogiem, do którego jest od stworzenia podobny, czy nie. Czy w tej więzi i harmonii stąd ten człowiek odejdzie z tego świata, czy nie. Od tego zależy nieprzemijające życie. A to przemijające biologiczne i tak zostanie utracone. I Bóg nie daje specjalnej ochrony biologicznego życia, zarówno w cierpieniu, jak i w ostatecznej śmierci na tej ziemi, żadnemu ze swoich wiernych. I to jest wielka próba wiary. Pod wpływem tego doświadczenia cierpiący sprawiedliwi krzyczą do Boga w niejednym psalmie skargi, nie rozumiejąc Boga w tym Jego działaniu i w takiej obecności w historii, że nie daje specjalnej ochrony swoim wiernym, ochrony ich biologicznego życia, ochrony ich cielesnego życia, że tu często triumfują doraźnie złoczyńcy i ci, którzy nienawidzą Boga i ludzi i otrzymują odpowiedź psalmiści, żeby patrzyli na koniec. Koniec tej historii jest zawsze ten sam. Wszyscy umierają, ale nie wszyscy żyją na wieki. Nie warto aż tak zabiegać o ziemskie, przemijające życie, na które i tak nie mamy zasadniczo wpływu i które i tak prędzej czy później utracimy. Nie warto aż tak zabiegać, żeby stracić duszę, stracić ducha, stracić podobieństwo do Boga, do swojego Stwórcy. Warto natomiast zabiegać o życie, które nie przemija, bo na to życie, które jest w nas od Boga, mamy realny wpływ. Na to biologiczne nie, na duchowe tak. Na to duchowe życie mamy realny wpływ przez nasz sposób życia. Tak mówi Bóg i tak mówi Jezus w tym nauczaniu, ostrzeżeniach po tych przykładach nieszczęść. Przez nasz sposób życia w sferze ducha mamy wpływ na to, czy dalej w sferze ducha będziemy żyć na zawsze. Co znaczy ta lekcja mądrości, którą Jezus wygłasza pod wpływem nieszczęść, ziemskich nieszczęść, o których mu donoszą i które on sam też wymienia. Co znaczy ta lekcja mądrości na temat cierpienia i śmierci? Według nauczania Jezusa nieszczęście ziemskie nie jest dowodem na grzeszność cierpiącego człowieka. Jego nieszczęście ziemskie z istoty swojej nie jest karą. Przypomnijmy sobie tutaj ze Starego Przymierza księgę Hioba, cierpiącego sprawiedliwego, który broni się przed takim wyjaśnianiem swojego cierpiętniczego losu przez wierzących, wykształconych w teologii jego przyjaciół, którzy mu mówią, ponieważ tak cierpisz i spadłeś na samo dno nieszczęścia ziemskiego, musisz być grzesznikiem, bo Bóg jest sprawiedliwy i wszechmocny by nigdy nie dopuścił, żebyś tak cierpiał, gdybyś nie był grzesznikiem. A Hiob broni się, broniąc prawdy, nie jestem grzesznikiem. Nie wierzą mu jego przyjaciele. On wie, że jedynie może mu Bóg uwierzyć, bo on zna prawdę. A Hiob nie rozumie, dlaczego mu się to dzieje i dlaczego Bóg na to pozwala. Ale wie, że nie ma grzechu wobec Boga i rzuca się w wierze całkowicie w jego ręce. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wracam. Niech będzie Bóg uwielbiony. Według nauczania Jezusa, które jest podobne do tego słowa w księdze Hioba, prawdziwym nieszczęściem nie jest to, na które człowiek nie ma wpływu, ale to, na które ma wpływ. Prawdziwym nieszczęściem nie jest ziemskie cierpienie i ziemska śmierć, ale prawdziwym nieszczęściem człowieka jest wieczne cierpienie i wieczna śmierć. I o tym mówi Jezus i przed tym przestrzega. Pod wpływem wydarzeń ziemskiego cierpienia i umierania w świątyni jerozolimskiej, mordowanych przez Piłata, jak i tych, którzy utracili życie w katastrofie budowlanej. Dowodem na prawdziwość nauczania Jezusa na ten temat jest Jego własne cierpienie, Jego własna śmierć oraz Jego własne zmartwychwstanie w Jerozolimie, do której idzie jako pielgrzym z Galilei. Jezus nie był grzesznikiem, a przecież cierpiał. Jezus nie był grzesznikiem, a przecież zginął haniebną śmiercią w oczach pobożnych ludzi w Jerozolimie. Jezus nie był grzesznikiem, Jego cierpienie i śmierć nie były karą, ale były drogą prowadzącą ku nieprzemijającemu życiu. Dlaczego tą drogą musiał iść? Zaufał Bogu, swojemu Ojcu, że była to misja zbawcza. Misja zbawcza dla ludzi i dlatego tą drogą poszedł. Z jego modlitwy w Ogrójcu wynikało, że sam z siebie nie chciał iść tą drogą. Odsuń ode mnie ten kielich, Ojcze. Ale gdy Ojciec powiedział mu, żeby szedł tą drogą, bo to misja zbawcza, misja, która uratuje wielu, którzy uwierzą, że Jezus był Mesjaszem, wówczas powiedział, nie jak ja chcę, ale jak Ty. Dlatego droga cierpienia ziemskiego i śmierci ziemskiej stała się drogą ku nieprzemijającemu życiu, ku rozkwitowi duchowego życia w Jezusie i dlatego zmartwychwstał. I pokazał drogę każdemu człowiekowi, który pójdzie za Nim w swoich życiowych losach, dzień po dniu, godzina po godzinie, pójdzie i zmartwychwstanie jak Jezus. Następnie w Ewangelii Jezus opowiada w kontekście tego nauczania przypowieść o drzewie figowym, parabolę, obraz duchowego świata w obrazie ziemskich, naturalnych wydarzeń. Ktoś miał drzewo figowe, mówi Jezus, zasadzone w swojej winnicy i przez 3 lata czekał na jego owoce. Ogrodnik, który pracował w jego winnicy, wstawił się za tym drzewem, aby właściciel dał mu jeszcze szansę, jeszcze jedną szansę, jeszcze jeden rok. Przez ten rok ogrodnik chciał się zatroszczyć o to drzewo w sposób szczególny, aby miało jeszcze jedną ostateczną szansę na życie. Przypowieść Jezusa zawiera, oprócz 2 metafor, dobrze znanych słuchaczom z historii wiary biblijnego Izraela, winnica to dom Izraela, Bóg to właściciel winnicy, a jest jeszcze 3 element w tej przypowieści Jezusa, nowy, postać ogrodnika. Przez niego drzewo figowe otrzymuje nową, ostatnią szansę na życie. Ogrodnik tej przypowieści przedstawia Jezusa, Mesjasza. Przez niego Izrael otrzymuje ostatnią szansę zbawienia, którą właśnie z Jezusem zaczął realizować Bóg. Jeśli ta szansa nie zostanie wykorzystana, Izraelowi grozi sąd, utrata życia na zawsze. Święty Paweł w liście do Koryntian, w 1 liście do Koryntian, mówi chrześcijanom pogańskiego pochodzenia, żeby uczyli się tego właśnie na przykładzie historii Izraela i jego Mesjasza. Mówi wówczas tak Paweł, wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasu. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Ale zsyłając pokusę, równocześnie wskaże jej sposób pokonania, abyście mogli przetrwać. Jako Żyd Paweł, jako żaden inny chrześcijanin w czasach apostolskich cierpiał bardzo pod wpływem nienawiści do Jezusa, jego rodaków, wypowiada Paweł do wspólnoty Kościoła, złożonej głównie z chrześcijan pochodzenia nieżydowskiego, słowa, które były dla tych chrześcijan przestrogą. W liście do Rzymian w 11 rozdziale czytamy: słusznie odcięto na skutek niewiary gałęzie, ty zaś trzymasz się dzięki wierze, przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Jeśli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, mowa o Izraelu, może też nie oszczędzić i ciebie, mowa o chrześcijanach pogańskiego pochodzenia. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Boga. Surowość wobec tych, co upadli, a dobroć Boga wobec ciebie, jeśli wytrwasz w tej dobroci. W przeciwnym razie i ty będziesz wycięty. Jezus w nauczaniu dzisiejszej Ewangelii neguje usiłowanie wyjaśnienia ludzkiego nieszczęść ziemskich. Neguje usiłowanie, aby ziemskie wydarzenia szczęścia lub nieszczęścia interpretować jako same w sobie, będące znakami pozytywnej bądź negatywnej relacji między Bogiem a danym człowiekiem. Nieszczęścia same w sobie nie są dowodem na grzeszność, tak samo jak i pomyślność nie jest dowodem na bezgrzeszność. Takie wydarzenia, nieszczęścia czy też pomyślności zawsze jednak mają znaczenie jako słowo Boga, jako ostrzeżenie i wezwanie do nawrócenia. I to mówi Jezus w tym nauczaniu. To znaczy, wydarzenia nieszczęścia czy też pomyślności w życiu ziemskim są szansą na zmianę myślenia i działania od zła ku dobru, i to dla każdego człowieka. Nie należy lekceważyć takich zdarzeń, bo są one niejako ostatnią szansą, zbawiennym wstrząsem, gdy widzimy nieszczęścia, jaką daje Bóg każdemu, aby ratował swoje życie. Nie to cielesne, które przemija wraz z czasem i przestrzenią, ale to duchowe, które trwa na wieki, poza czasem i przestrzenią, gdy skończy się nam czas i nasza przestrzeń. W naszej ziemskiej, codziennej historii, dzień po dniu, godzina po godzinie, rozstrzyga się nasze nieziemskie, wieczne życie. Tylko ku takiej przyszłości warto iść. Dzień po dniu, godzina po godzinie, przez ziemskie życie. Tylko ku takiej przyszłości warto żyć tutaj.